Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Age of M-Work, Love.
And Life, When Robots Rule the Earth, to książka popularno-naukowa z pogranicza futurologii, ekonomii i nauk społecznych, napisana przez ekonomistę Robina Hansona.
Jej punktem wyjścia nie jest klasyczny obraz sztucznej inteligencji jako całkowicie obcego umysłu, lecz możliwość stworzenia emulacji mózgu. Taki M, czyli cyfrowo uruchomiony model ludzkiego umysłu, zachowywałby wspomnienia, zdolności i cechy osoby zeskanowanej w chwili kopiowania. Hanson rozważa świat, w którym emulację można tanio powielać, przyspieszać i zatrudniać. W jego scenariuszu prowadzi to do gwałtownego przejęcia większości pracy przez emy oraz do radykalnej zmiany gospodarki i codziennego życia. Autor nie twierdzi, że dokładnie zna przyszłość. Przekonuje jednak, że konsekwencje konkretnej technologii można analizować przy użyciu znanych mechanizmów ekonomicznych, organizacyjnych i socjologicznych. Książka ma więc charakter systematycznego eksperymentu myślowego, który pyta nie tylko o techniczną możliwość kopiowania umysłów, ale też o warunki życia istot powstałych z ludzi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, emulacja mózgu jako inna droga do inteligentnych maszyn, centralnym założeniem książki jest emulacja całego mózgu,
a nie stopniowe tworzenie coraz lepszego programu sztucznej inteligencji, Hanson zakłada, że badacze mogliby bardzo dokładnie zeskanować strukturę i istotne właściwości chemiczne ludzkiego mózgu, a następnie odtworzyć jego działanie na odpowiednim sprzęcie komputerowym. Wynikiem byłby M, cyfrowy umysł zachowujący funkcjonalne podobieństwo do konkretnej osoby. To rozróżnienie ma duże znaczenie. M nie musiałby od podstaw uczyć się ludzkiego języka, intuicji społecznej czy zawodowych umiejętności, ponieważ zaczynałby jako kopia człowieka posiadającego już te kompetencje. Po uruchomieniu mógłby jednak zdobywać nowe doświadczenia i stawać się odrębną osobą. Hanson wskazuje też trzy praktyczne warunki takiego przełomu. Tanie, szybkie komputery działające równolegle, techniki skanowania mózgu oraz wystarczająco dobre modele działania komórek nerwowych. Książka nie przedstawia tych warunków jako bliskiej pewności. Bada raczej konsekwencje sytuacji, w której wszystkie zostały spełnione, a koszt stworzenia emów spadł poniżej kosztu zatrudniania ludzi. Dzięki temu omawia odmienny od dzisiejszych debat wariant automatyzacji, oparty na kopiowalnej ludzkiej sprawczości, a nie wyłącznie na maszynach wykonujących wąskie zadania. Po drugie, kopiowanie i przyspieszanie umysłów zmieniają zasady pracy. Najważniejszy mechanizm ekonomiczny w wizji Hansona wynika z tego, że emulowany umysł można kopiować. Jeśli jedna emulacja jest świetnym projektantem, programistą albo menedżerem, jej kopie mogłyby wykonywać podobną pracę równolegle. Ponadto umysły działające na szybszym sprzęcie mogłyby doświadczać większej liczby subiektywnych godzin w tym samym czasie zewnętrznym. Dla firmy oznaczałoby to możliwość skrócenia cyklu projektowego, przyspieszenia komunikacji i szybkiego rozszerzania zespołów. Hanson wyprowadza stąd wizję gwałtownego wzrostu gospodarczego, potencjalnie znacznie szybszego niż wzrost znany z epoki przemysłowej. Jednocześnie podkreśla, że konkurencja między emami prawdopodobnie silnie obniżałaby ich wynagrodzenia w przeliczeniu na realne zasoby. Możliwość namnażania pracowników nie oznacza bowiem automatycznie dobrobytu każdej kopii. Praca, szkolenie, tempo działania i dostęp do sprzętu stałyby się przedmiotem ostrej rywalizacji. Autor analizuje również kariery i selekcje. Ceny byłyby emulacje osób szczególnie produktywnych, odpornych na obciążenie oraz gotowych funkcjonować w wymagającym rytmie. To właśnie napięcie między ogromną produkcją a niską pozycją indywidualnego pracownika odróżnia jego scenariusz od prostego technautopijnego obrazu automatyzacji. Produktywność rośnie, lecz podział korzyści pozostaje problemem społecznym i politycznym. Po trzecie, fizyczna infrastruktura pozostaje granicą w pozornie wirtualnym świecie. Hanson konsekwentnie przypomina, że cyfrowe umysły nie żyją poza materialnym światem. Im wymagałyby procesorów, energii elektrycznej, budynków, sieci, systemów chłodzenia i ochrony fizycznej. To ograniczenie nadaje jego analizie konkretny charakter. Nawet jeżeli praca, rozmowy i rozrywka odbywają się w wirtualnej rzeczywistości, komputery generują ciepło, zużywają energię i muszą znajdować się w bezpiecznych lokalizacjach. Dlatego autor rozważa koncentrację emów w wielkich ośrodkach obliczeniowych, gdzie łatwiej ograniczać koszty chłodzenia, przesyłu danych oraz nadzoru.
Skala czasowa jest równie ważna jak skala przestrzenna. Emy mogą funkcjonować z różną szybkością, a to sprzyjałoby grupowaniu osób pracujących w podobnym tempie.
Wolniej działający umysł mógłby mieć trudność z utrzymaniem kontaktu zawodowego z zespołem przeżywającym dni pracy w ciągu krótkiego czasu zewnętrznego. Książka omawia także wirtualne ciała i środowiska. Mogłyby być małe, uproszczone lub zmieniane zależnie od zadania, ponieważ nie musiałyby spełniać biologicznych potrzeb ludzkiego organizmu. Nie usuwa to jednak problemów bezpieczeństwa, własności sprzętu ani awarii. Hanson pokazuje więc, że wirtualność nie znosi ekonomii zasobów. Przenosi ją na poziom mocy obliczeniowej, energii, chłodzenia i kontroli nad infrastrukturą, od której zależy samo istnienie emów. Po czwarte, tożsamość.
Śmierć i relacje po rozdzieleniu człowieka na kopie, możliwość tworzenia kopii jednej osoby stawia pytania, których zwykłe dyskusje o robotach często nie obejmują.
Bezpośrednio po skopiowaniu M byłby psychologicznie podobny do człowieka, z którego powstał, lecz od chwili uruchomienia gromadziłby własne wspomnienia.
Z czasem kopie tego samego pierwowzoru rozchodziłyby się więc w różne osoby.
Hanson analizuje konsekwencje tego faktu dla tożsamości, rodziny, przyjaźni, miłości oraz poczucia ciągłości życia.
Relacje społeczne nie musiałyby zniknąć, ale ich formy przestałyby odpowiadać biologicznym intuicjom.
Kto jest partnerem lub krewnym, gdy istnieje wiele wersji jednej osoby, działających w odmiennym tempie i mających różne doświadczenia? Równie złożona jest kwestia śmierci.
M może potencjalnie przetrwać bardzo długo, o ile istnieje zapis i dostęp do sprzętu, lecz konkretna działająca instancja nadal może zostać wyłączona lub utracona.
Kopia nie rozwiązuje automatycznie moralnego problemu zakończenia istnienia danej wersji umysłu. Hanson omawia też starzenie, emeryturę i dobrowolne przerwy w działaniu.
W świecie podporządkowanym konkurencji ekonomicznej długie życie nie musi oznaczać spokojnego życia.
Rozdział poświęcony socjologii podkreśla, że emy mogłyby rozwijać własne normy, rytuały i priorytety, niekoniecznie zgodne z wartościami biologicznych ludzi. Książka nie daje prostych odpowiedzi etycznych, lecz precyzyjnie pokazuje, dlaczego cyfrowa ciągłość osoby byłaby sprawą społeczną, a nie tylko techniczną. Na koniec, władza.
Nierówność i prawa w gospodarce zdominowanej przez emy. Wizja Hansona nie ogranicza się do miejsc pracy, ponieważ masowe emulacje wymuszałyby nowe odpowiedzi dotyczące prawa, polityki, własności i konfliktu. Emy mogłyby być liczniejsze od ludzi, działać szybciej i skupiać się tam, gdzie infrastruktura obliczeniowa jest najtańsza. Powstaje wtedy pytanie, komu przysługuje głos polityczny, jak ustalać obywatelstwo i czy każda kopia powinna mieć niezależne prawa. Oto rozważa, że instytucje społeczne mogłyby zostać silnie ukształtowane przez efektywność gospodarczą, a nie przez dzisiejsze ideały równej reprezentacji.
To jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów książki. Krytycy zwracali uwagę, że szczegółowa analiza mechanizmów efektywności nie stanowi jeszcze uzasadnienia dla świata,
nurtu, którym dobrostan, demokracja i czas wolny schodzą na dalszy plan. Hanson opisuje również nierówności wynikające z własności kapitału obliczeniowego.
Kontrola nad sprzętem, energią i najbardziej produktywnymi wzorcami umysłów dawałaby znaczną przewagę.
Możliwość kopiowania nie musi prowadzić do równości, gdy środki potrzebne do uruchamiania kopii należą do nielicznych.
W takich warunkach znaczenia nabierają prawo kontraktowe, bezpieczeństwo danych, ochrona przed nieuprawnionym kopiowaniem oraz zasady konfliktu między grupami.
Wartość tej części polega na odrzuceniu wygodnego założenia, że technologia sama rozstrzyga kwestie moralne.
Hanson pokazuje instytucjonalne skutki określonych bodźców, nawet jeśli czytelnik uzna przedstawiony porządek za niepożądany.
Podsumowując, The Age of M warto polecić czytelnikom zainteresowanym przyszłością pracy, sztuczną inteligencją, ekonomią technologiczną i etyką cyfrowych osób.
Nie jest to lekka prognoza ani instrukcja przewidywania najbliższych dekad.
To wymagający eksperyment myślowy, oparty na założeniu, że możliwe stanie się funkcjonalne kopiowanie ludzkich umysłów.
Najwięcej zyskają z niego osoby gotowe śledzić długie ciągi rozumowania o kosztach, konkurencji, infrastrukturze, organizacji oraz normach społecznych.
Książka może być szczególnie użyteczna jako narzędzie do rozróżniania pytań technicznych od pytań instytucjonalnych.
Nawet gdy potrafimy coś zbudować, pozostają kwestie własności, praw, dystrybucji korzyści i ochrony jednostek.
Na tle wielu książek o sztucznej inteligencji Hanson wyróżnia się wyborem scenariusza.
Zamiast skupiać się na autonomicznej, obcej superinteligencji, analizuje społeczeństwo złożone z cyfrowych potomków ludzkich umysłów.
Poważniejsze. Traktuje ten świat z niezwykłą szczegółowością. Od chłodzenia komputerów i tempa rozmów po kariery, klany, miasta, prawo i śmierć.
Ta konsekwencja jest jego największą siłą.
Zarazem stanowi źródło kontrowersji, bo opis efektywnej gospodarki emów może sprawiać wrażenie zbyt mało krytycznego wobec nierówności i ograniczenia ludzkiej autonomii.
Dlatego najlepiej czytać tę książkę nie jako obietnicę ani przepowiednię, lecz jako bogaty model do dyskusji.
Zmusza on do sprawdzenia, które wartości chcielibyśmy zachować, jeśli inteligencja, praca i osoba staną się kopiowalne.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robin Hanson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.